Wiecie, zastanawiałem się, myślę, że ci z was, którzy tak rozważają o czasie, w którym żyjemy, to z jednej strony chcę wam powiedzieć, że to jest ekscytujący czas. Dzisiaj byłem rano w kościele w Bielawie i rozmawiałem tam z pastorem, który wrócił z Izraela z takiej wycieczki. I on opowiadał o pewnej rzeczy, która mnie dotknęła bardzo. I to dało mi takie potwierdzenie, że ta intencja, którą my chcemy złożyć przed Panem w czasie tego postu, to jest to, żebyśmy mogli odnaleźć swoje miejsce w ciele Chrystusa, odnaleźć miejsce służby. Ale żeby to zrobić, to my potrzebujemy tak naprawdę słyszeć Boga. Amen. Żebyśmy nie chodzili w ciemności. I ja pokażę dwa fragmenty z Biblii. Wiecie, to mnie zadziwia, dobroć Boża. Pamiętamy tą historię, kiedy Izrael był w niewoli babilońskiej, groziła mu niewola i resztka Izraela przychodzi do Jeremiasza i mówi do niego tak: idź i módl się za nas do Pana, co my mamy zrobić? I cokolwiek Bóg powie, czy to będzie dobre, czy to będzie złe dla nas, to uczynimy. To jest w Księdze Jeremiasza w 42 rozdziale. Niechaj Pan Bóg Twój wskaże nam drogę, którą mamy pójść i powie, co mamy czynić. Jeremiasz powiedział, dobrze zrobię to. Oddzielił się na 10 dni i po 10 dniach przyszło słowo od Pana. I Jeremiasz wrócił do ludzi i mówi tak, tak mówi Pan Bóg Izraela, to jest 9 wiersz. Jeżeli osiądziecie w tej ziemi na stałe, to odbuduję was i nie zburzę. Zasadzę was, a nie wyplenię, bo żałuję zła, które wam wyrządziłem. Nie bójcie się króla babilońskiego, którego się tak boicie. Nie bójcie się go, mówi Pan, gdyż ja jestem z wami, aby was wybawiać i aby was wyrwać z jego ręki. I wyjednam dla was zmiłowanie, tak że on zmiłuje się nad wami i pozwoli wam wrócić do waszej ziemi. Jeżeli jednak powiecie, że nie osiądziemy w tej ziemi, nie, lecz pójdziemy do ziemi egipskiej, gdzie nie zobaczymy już wojny, nie usłyszymy głosu trąby, nie będziemy łaknąć chleba i tam się osiedlimy, to tak mówi Pan Zastępów, jeżeli pójdziecie tam, aby przebywać tam jako obcy przybysze, to miecz, którego się boicie, tam was dosięgnie w ziemi egipskiej. Wiecie, tam jest ta historia opisana i oni oczywiście nie posłuchali go. I ponieśli niestety straszliwe konsekwencje. Zwróćmy uwagę, kochani, że Bóg w swoim miłosierdzie i miłości do swego ludu chciał ich ochronić. Oni poszli do swojego sługi i pytali się, zapytaj się Pana, co mamy zrobić. Jeremiasz poszedł, usłyszał słowo od Boga, przekazał im. A oni powiedzieli, nie, to nie może być Bóg. Bo oni już mieli decyzję, podjęli w sercu, że tak naprawdę nie zostaniemy tutaj. Wrócimy do Egiptu. Wiecie, Egipt jest symbolem Starego Świata. Amen. A Bóg powiedział, jeśli tutaj zostaniecie, to ja wyjednam wam łaskę i będę wam błogosławił, będę was strzegł. I oni nie posłuchali i ponieśli konsekwencje. Dla mnie to jest taki tragiczny obraz tego, że oni po prostu, to jest taka przewrotność prawie dla mnie, że poszli zapytać Pana, Bóg coś powiedział, to nie było po ich myśli, więc powiedzieli nie, odrzucamy to, pójdziemy swoją drogą i ponieśli konsekwencje, bardzo przykre i bardzo bolesne. Otwórzmy sobie Mateusza, 23 rozdział. Przeczytam od 37 wiersza. Kiedy myślę o tym, to widzę, że Bóg, który ma naturę Ojca, zawsze chciał chronić swój lud. Wiecie, Bóg jest Bogiem, który wszystko wie. On, powiem wam, on wie, co się wydarzy za chwilę, wie, co się wydarzy jutro, wie, co będzie za rok, za 10 lat. On wszystko wie. On wie, co przychodzi. My tego nie widzimy i nie wiemy. On wie i zawsze stara się ochronić swój lud. Biblia mówi, że Bóg zrobi wszystko, żeby zapobiec, żeby grzesznik poszedł na potępienie, na przykład, żeby zginął. Zawsze będzie starał się go wyratować, ochronić. I kiedy Bóg posłał Jezusa, to Jezus to mnie znał serce Ojca i On mówi tak, 37 wiersz, Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz go zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, nie chcieliście. Widzieliście kiedyś na wsi kokosz z pisklętami? Kto widział? To jest, powiem wam, to jest cudowny widok. To jest cudowny widok. Jak kwoka rozpościera skrzydła, a te pisklaki gromadzą się pod tej i ona chroni ich. I tam to jest najlepsze miejsce bezpieczeństwa dla nich. I tutaj Jezus mówi, wspomina to, co Ojciec robił. Wiecie, On posyłał proroków ze Słowem. Oni nie przyjmowali ich, niektórych kamienowali, zabijali. Dlaczego Bóg to robił? Bo Bóg chciał ochronić swój lud. I potem Jezus mówi, oto wam dom wasz pusty zostanie. I pamiętamy, że Jerozolima zapłaciła straszliwą cenę za to, że nie rozpoznała Mesjasza. Obróciła się w gruzy, bo nie poznała czasu swego nawiedzenia. Pod koniec XVIII albo na początku XIX wieku Bóg przyszedł do Ormian i dał takie poselstwo starszemu człowiekowi, który nie umiał pisać. Przemówił do niego i dał mu obraz. I to, co powiedział, to powiedział, żeby Ormianie, to byli wierzący ludzie, żeby sprzedali swój majątek i opuścili tą ziemię, w której mieszkali. Dlatego, że jeśli tego nie zrobią, to przyjdzie nieszczęście. I potem oni, ci, którzy znali trochę geografii, zobaczyli, że to, co narysował, że narysował wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Więc część Ormian posłuchała, posprzedawali majątki, zapakowali się i wyruszyli do Stanów Zjednoczonych. Po krótkim czasie ci, którzy zostali, przyszli Turcy i wyrżnęli wszystkich, co do jednego. Zwróćcie uwagę, Bóg wiedział, co się wydarzy i dawał słowo, chciał ich ochronić, chciał ich zachować swój lud. Ci, którzy uwierzyli i posłuchali, uratowali swoje życie, swoje rodziny. Ja wiem, że wyprawa za ocean dla jakichś, dla rodzin, to nie jest, wiecie, to nie jest wyprawa do sklepu, amen? Bo to trzeba posprzedawać. To jest pewien wysiłek, trud dla takich ludzi. To jest wyzwanie. Jedziesz w niewiadomą, ale jedziesz, bo Bóg powiedział. I to mi pokazuje, że oni naprawdę poważnie traktowali Boga i Jego Słowo. Ci, którzy nie uwierzyli i zostali, Turcy przyszli i wyrżnęli wszystkich. Konsekwencje straszliwe. Dowiedziałem się właśnie dzisiaj, że przed II wojną światową Bóg posyłał swoich ludzi, którzy namawiali Żydów z Europy, wracajcie do Izraela. Wiecie, Żydzi tutaj mieli bogactwa, mieli majątek, mieli kamienice, mieli biznesy, mieli władzę, mieli stanowiska. Im się dobrze żyło. Bóg wiedział, co przychodzi. I oni niektórzy się nie ruszyli. I wiecie, co się potem stało? Holokaust przyszedł. Kiedy myślę o tych rzeczach, to my, kochani, potrzebujemy mieć takie zrozumienie, że my potrzebujemy w czasach, w których żyjemy, które przychodzą, my potrzebujemy, Kościół desperacko potrzebuje słyszeć Boga, słyszeć, co On mówi dzisiaj i co czyni. To jest desperacka potrzeba Kościoła dzisiejszego. Cię nieraz przyjeżdżają do mnie osoby po poradnictwo i mają ludzie problemy. I ja nieraz zadaję tym ludziom pytanie, a co Bóg do ciebie mówi w tym wymiarze? I ludzie rozkładają ręce. Czyli nie słyszą. I tak sobie myślę, to jak ty żyjesz, człowieku? To kto cię prowadzi w tym życiu? To gdzie ty wylądujesz? Czego będziesz doświadczał? Nic nie widzisz, nic nie słyszysz, nic nie rozumiesz. Kochani, ja widzę, że my żyjemy w czasach, kiedy rozdzielenie, ci, którzy należą do Chrystusa i ci, którzy nie należą, to będzie coraz bardziej widoczne. To już jest widoczne. My potrzebujemy słyszeć i wiedzieć. I to jest taki temat, który Bóg kładzie na moje serce. Ja od przyszłego roku będę tylko o tym mówił. Ja uważam, że my potrzebujemy dojść do takiego miejsca i prosić Pana, żeby On otworzył nasze duchowe oczy i duchowe uszy. My potrzebujemy widzieć, co Bóg dzisiaj czyni i potrzebujemy słyszeć, co On mówi. Jeśli tego nie zobaczymy i nie usłyszymy, to możemy nieraz skończyć bardzo kiepsko. Bo Bóg wie, co będzie w przyszłości. Amen. On wie. On wie, na czym będzie, czy będzie kryzys, jak nas dotknie, czy nie dotknie, w jakim wymiarze. On to wszystko wie. I ja wierzę, że Jego celem, Jego serca jest ochrona dla nas. Jest ochronić swój lud. My potrzebujemy wiedzieć też i znaleźć swoje miejsce w domu Bożym, po to, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób mamy też Panu służyć. Ja uważam, że dzisiaj Kościół jest w takim miejscu, który desperacko tego potrzebuje. Więc potrzebujemy prosić Pana, żeby nas i 1 stycznia w nowym roku będziemy mieli takie specjalne nabożeństwo tutaj, że będziemy dziękować Bogu za ten rok miniony i też będziemy się modlić, żeby Bóg przyjął ten post i nas błogosławił i jakby odpowiedział na ten post. Więc ogłaszamy tutaj post 21-dniowy. Niech to nie jest ścisły post, niech każdy pości jak uważa, ale chciałbym, żebyście zaangażowali też w to dzieci swoje, żeby rodzice, uczcie dzieci tych rzeczy, że to nie jest zabawa. Kiedy ja czytam Biblię i kiedy nieraz cały naród pościł, to powiem wam, nawet zwierzętom nie dawali żyć. Ja uważam, że możemy ograniczyć się. Niech to będzie taki post Daniela, czyli zostawiamy mięsko schabowe, pieczone, kiełbaski. Niech każdy zdecyduje, w jaki sposób ma pościć, ale niech to będzie taki czas oddzielenia i też takiego szukania tego miejsca Bożej obecności, żeby słyszeć Go, żeby nauczyć się słuchać Boga. Ja chcę wam powiedzieć, że Bóg bez przerwy mówi, tylko my potrzebujemy tej wrażliwości i post powinien nam to przynieść. Amen. Więc 1 stycznia wszyscy tutaj się gromadzimy i będziemy się modlić o to i też będziemy dziękować za ten rok, który minął, błogosławiony. Halleluja. 13 stycznia, to jest piątek, będziemy też mieli tutaj specjalne nabożeństwo od 20 do 23. Więc ci z was, którzy macie małe dzieci, spróbujcie to sobie tak zorganizować, żebyśmy też tutaj się wszyscy zgromadzili dla członków Kościoła to jest obowiązkowe, sympatycy są mile widziani. Będziemy modlić się, będziemy szukać Bożego oblicza i będziemy modlić się do Pana. Ale mówię, główną intencją tego postu to jest, żeby Pan otworzył nasze oczy i uszy i żeby każdy z nas znalazł swoje miejsce w domu Bożym. Wiecie, Biblia mówi, że każdy z nas jest żywym kamieniem i my razem tworzymy budowlę Pańską, dom Boży, więc każdy powinien znaleźć swoje miejsce. I będziemy też dziękować Bogu za to, za miniony rok i będziemy Go prosić o błogosławieństwo na przyszły rok. Amen.
Podzielić się i podziękować Bogu za ten czas ostatnich 7 miesięcy. Częstować wie, że od 2 maja przez 7 miesięcy byłam sama z dziećmi, ale sama tylko po ludzku, bo kiedy zostałam, miałam 10 zł w portfelu, kupę rachunków i mówię, Boże, jak mi nie pomożesz, to zginę. I będziemy, nie wiem, moje dzieci też zginą. I Pan się o mnie zatroszczył. Powiem Wam, że przez te 7 miesięcy, kiedy Radka nie było, nie było dnia, żebyśmy byli głodni. W międzyczasie musieliśmy się przeprowadzić i Pan nas przeprowadził po prostu. Przysłał nam 6 mężczyzn wspaniałych, którzy przenieśli wszystko, przewieźli. I to naprawdę ten czas był niełatwym czasem. Pan Bóg nie zgasił ognia, nie zabrał wody, ale po prostu przeprowadził przez to. I ja chciałam podziękować Bogu za Jego łaskę i za Wasze otwarte serca. Chwała Panu.
Chwała dla Boga. Wiecie, robimy to już 3 rok chyba, tak? 3 rok. Więcej? Dłużej. To ja chcę Wam powiedzieć, że od momentu, bo ja obserwuję pewne rzeczy. Jak wiecie, ja mam co miesiąc sprawozdanie finansowe w Kościoła. I ja zaobserwowałem, że kiedy myśmy się zdecydowali wspierać wdowy lub matki wychowujące czy adoptowane dzieci, czy samotne, to nagle finanse zaczęły wzrastać w Kościele. I chcę Wam powiedzieć, że ten rok, który mija, kiedy poprosiłem osobę, która prowadzi finanse w Kościele, żeby mi powiedziała, ile żeśmy dali na samo Królestwo w tym roku, to byłem zszokowany. My nie jesteśmy dużym Kościołem. Na same Królestwo, bez innych zapomóg i tak dalej, świadczeń, daliśmy ponad 41 tysięcy. I pomimo tego finanse w Kościele rosną. Pomimo tego, co żeśmy dali. Wiecie, to jest dla mnie to jest odznaką błogosławieństwa od Boga. Amen. I między innymi za to będziemy dziękować. Ja przygotuję takie zestawienie. Oczywiście, że tak.
Ja chciałem tylko podzielić się taką jedną rzeczą. Kiedy byłem w Ugandzie, spotkałem tam taką nastolatkę, która powiedziała, że studiuje pedagogikę, ale jej marzeniem jest, żeby być dziennikarką. I powiedziała, że jak skończy te studia pedagogiczne, to prawdopodobnie rozpocznie taki kurs dla dziennikarzy. Ja powiedziałem jej, dziecko, ty nie czekaj na to, aż ty skończysz jedne studia, tylko po prostu pisz artykuły jeden za drugim i no po prostu ucz się tego od razu, nie czekaj na jakieś specjalne szkolenie i tak dalej. I słuchajcie, kilka dni temu ona przysłała mi pierwszy numer czegoś, co się nazywa Ugandyjski Magazyn Chrześcijański, w którym są świadectwa ludzi, które ona pozbierała, po prostu no, chodziła między jedną a drugą osobą i przeprowadzała z nimi wywiady. I muszę Wam powiedzieć, że mimo, że to jeszcze te artykuły mają masę błędów i może nie są napisane idealnie, to muszę Wam powiedzieć, że one bardzo budują. To są naprawdę niezwykłe świadectwa, a najlepsze to jest świadectwo tej samej dziewczynki, o czym ja nie wiedziałem. Ona była trzymana jak w klatce, jak zwierzę, ponieważ była zdemonizowana i 6 mężczyzn nie potrafiło jej utrzymać, więc po prostu trzymano ją jak po prostu dzikie zwierzę. I kiedy ona usłyszała Ewangelię i nawróciła się, Bóg po prostu wszystko to od niej zabrał. I ona jest po prostu zwykłą dziewczyną, No wiecie, ja ją poznałem już po fakcie, więc no, nie zdradza niczym takiego zachowania, że kiedykolwiek mogła mieć w życiu kłopoty, a prawda jest taka, że przeszła po prostu tragiczną historię w swoim życiu. I kiedy się czyta to świadectwo, to naprawdę serce rośnie. A dlaczego ja wam to opowiadam? Bo chciałbym, żeby ktoś, kto zna się na grafice komputerowej, pomógł mi to ułożyć tak, żeby można było chociaż dwie strony, bo tam są artykuł i zdjęcie, zawsze tak to jest ułożone, żeby można to wydrukować, żebym jak mógł to jej odesłać w takiej formie, po prostu jak już, jak prawdziwy magazyn. Na razie jest to, no nie wiem, jedna, dwie strony wyjdą, ale jest to naprawdę wspaniała rzecz i ona napisała mi: tato, będziesz już zawsze moim mentorem. Mówię wam po prostu, ci
jesteś
ludzie wiedzą...
takim duchowym ojcem.
Takim duchowym ojcem. Ja po prostu, to takie rzeczy mnie po prostu roztapiają tam od środka. Wiecie, ja miałem z nią może, nie wiem, 4 czy 5 dni kontaktu, a ona raz, że traktuje mnie jak tatę, a dwa, że uważa, że jestem jej mentorem, a jedyną wskazówkę, jaką jej dałem, to żeby po prostu sama sobie pisała i nie czekała na studia. Naprawdę, to jest wspaniała rzecz. I wiecie, wiele nadziei poszło razem z prezentami, które Krysia i Romek po prostu z Kairosu zbierali, i żeby te dzieci tam miały zaopatrzenie. I za to wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Amen, chwała Bogu. Powiem jeszcze o Krysi, bo niektórzy z was wiedzą, niektórzy z was nie wiedzą. W sobotę rano Krysia zasłabła i Romek musiał reanimować ją najpierw w domu i potem wezwać karetkę. I właściwie przywrócił ją do stanu takiego, no można powiedzieć, życia. I kiedy wzięli Krysię na oddział, zrobili oczywiście szybko badania i stwierdzili guza na mózgu. Wczoraj natychmiast była operacja. I dzisiaj, no i Romek przeżył trochę traumy i był taki trochę, zresztą no nie dziwię się, bo miał wczoraj fatalny dzień, ale to się dobrze wszystko skończyło, bo ostatnia wiadomość jest taka, że wszystko to zostało usunięte i Krysia się obudziła, jest zupełnie sprawna i żartuje sobie nawet, więc chwała Bogu. Romek prosił też, żebyśmy się jako Kościół pomodlili, żeby zrobili prawidłowe badania. Wiecie, to zawsze jak coś takiego wycinają, to wysyłają do zbadania, co to jest. Żeby lekarze po prostu się tutaj nie mylili, żeby to było. Więc Ojcze, powierzamy Ci tą sprawę i prosimy Ciebie, żebyś Ty, Panie, dał właściwych ludzi, którzy stwierdzą właściwą diagnozę, Panie, żeby Twoja wola się wypełniła. I Panie, dziękujemy Ci za to, co uczyniłeś, Panie, że zachowałeś Krysię przy życiu. Dziękujemy Ci za tych lekarzy, Ojcze, za tą operację. Panie, dziękujemy Ci też za to, że Ty poruszyłeś nasze serca, Panie, do tego, żeby się modlić o to wszystko. Panie, oddajemy Ci chwałę. Amen. Wiecie, to jest jeszcze jeden taki przykład. I jak ostatnio rozmawiałem dzisiaj z Romkiem, to powiedziałem mu: widzisz, Roman, Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu. Bo gdyby się to nie zdarzyło i Krysia mogłaby z tym dalej żyć, to potem mogłoby się to fatalnie dla niej skończyć. A tak, wszystko jest załatwione. Halleluja. Amen. Bóg zawsze stara się ochronić swój lud. I to jest jeszcze jeden taki przykład, że obudził Romka i Romek wstał i mógł wtedy pomóc swojej żonie, która właściwie już była nieprzytomna. Więc Bóg ma swoje sposoby. Amen. Jest dobry po prostu.